Słuchajcie, chcę Was zaprosić płynnie do następnej prelekcji, do konferencji, gdzie zaraz zaproszę na scenę księdza Krzysztofa, ale oczywiście tytułem wstępu. Ja księdza poznałam, to jest duże słowo, poznałam jego treści na Instagramie i na Facebooku. Kto nie ma, koniecznie ksiądz Krzysztof Frejtek. Bardzo Wam polecam. Ogromna popularność tych treści. I tak zwrócił moją uwagę i na szczęście zgodził się tutaj do nas przyjechać, a potem okazało się, że to żaden przypadek, czyli drugie imię Ducha Świętego. Palotyn, duszpasterz akademicki tak naprawdę wielu wspólnot, przyjechał do nas z Poznania. Ma bardzo, bardzo dużo rzeczy do robienia, tym bardziej jesteśmy bardzo wdzięczni, że się ksiądz pojawił. Będziemy potem również prosić o błogosławieństwo, dlatego że ksiądz będzie potem po obiedzie od nas uciekał. Bardzo duże doświadczenie. Myślę, że uzdrowienie w procesie to część drogi księdza w życiu. Śmialiśmy się tutaj, że cierpienie całe życie, więc będą same praktyczne rzeczy, same konkrety i bardzo Was na tą prelekcję zapraszam. Ksiądz Krzysztof Frejtak. Wielkie, wielkie brawa.
Dziękuję za ten entuzjazm, tak trochę na wyrost pewnie, ale dziękuję. Bardzo dziękuję za to przywitanie, za przedstawienie i za zaproszenie. No ja mam tak, że przez to, co robię, jakie mam funkcje, to mam przynajmniej na tę chwilę taką dosyć dużą swobodę. Mogę jechać, gdzie mi się po prostu spodoba. Jak pisała do mnie Sylwia, to mi się bardzo spodobał temat. Jakby kompletnie nie wiedziałem, na czym to będzie tutaj polegać. Ale jak usłyszałem słowo uzdrowienie, a potem jeszcze w dodatku w procesie, to pomyślałem sobie, kurczę, to jest jakby totalnie moja działka. To jest coś, co sam doświadczam. Tak się śmiałem właśnie o tym cierpieniu. Ja jak nie mam jakiegoś miesiąca w życiu bez konkretnego kryzysu, trudności, to zaczynam się zastanawiać, czy wszystko jest okej, czy przypadkiem nie jest za dobrze. Znaczy ogólnie moje życie jest cudowne, cudowniejsze, też dzięki temu, że Pan Bóg w moim życiu bardzo mocno działa, ale nie tylko On, bo ja też działam. Na szczęście w pewnym momencie życia dotarło do tego mojego zakutego łba, że to też dużo ode mnie zależy, co ja zrobię, że Pan Bóg wcale mnie nie wyręczy. I chcę się tak naprawdę z Wami podzielić swoim doświadczeniem. To nie będzie wykład akademicki, to nie będzie czytanie książek, to sobie możecie pójść do Empiku i sobie czytać. Ja chcę tak naprawdę z Wami się podzielić swoim doświadczeniem, swoim przeżywaniem uzdrowienia, tym, co mi pomaga, co u mnie działa, jak ja nazywam pewne rzeczy, które pomagają mi ogarnąć to całe pole związane z uzdrowieniem. Jeśli Ci to jakoś pomoże, cudownie. Jeśli powiesz, co za pierdoły, sorry, poproś o zwrot części kosztów. Ale to wtedy do Sylwii, nie do mnie, jakby to nie do mnie. To proszę wtedy do Sylwii. Te konferencje, swoje wystąpienie nazwałem tak lekko poetycko: pokochać niepokochane. Przyszło mi to do głowy, kiedy te konferencje układałem sobie w swojej głowie, a robiłem to w zasadzie parę dni temu. Ja nie potrafię miesiąc do przodu, że usiądę, spiszę i po prostu wygłoszę wtedy słowo w słowo to, co sobie przygotuję. Więc ja z tym tematem chodziłem i tak bardzo mi przyszło do głowy, do serca, że to, co mówię, do czego cię zapraszam, to właśnie chodzi o to, żeby pokochać to wszystko, co jest dzisiaj w tobie niepokochane. A dam sobie rękę uciąć, że wszyscy to mamy. Wszyscy mamy takie kawałki w sobie, których absolutnie nie lubimy, nie kochamy, brzydzimy się. Mamy takie sfery, które najchętniej byśmy głęboko w sobie zakopali i nigdy do nich nie wracali. Tylko jeśli tego nie robimy, to potem się nie rozwijamy. Pokochać niepokochane, to wziąć tak naprawdę w swoje ręce to wszystko, co tam w sobie przeżywasz. Dlatego też postanowiłem dzisiaj nie przychodzić tak po księżowsku 100%. Ubrałem sobie bluzę, którą, to nie jest reklama, nie płacą mi za to, ale polecam przy okazji. Bluzę, którą dostałem od Bless You. To taki sklep, wiecie, kolejny kato sklep, tego jest teraz po prostu mnóstwo. I tę bluzę dostałem, jak promowaliśmy Fundację Małych Stópek, Świętość Życia, bla, bla, bla. Ale tak mnie walnęło w głowę, że w zasadzie to, co jest tu, w zasadzie mówi o tym, co ja chcę mówić. Że, nie wiem, czy widzicie, to jest taki dzieciaczek w takim kwiatku i naokoło są ręce. pokochać niepokochane, to wziąć w swoje ręce to wszystko, co jest we mnie, może najbardziej bezbronne, najbardziej niedoceniane, niezauważone, co jest trochę jak takie niemowlę, które potrzebuje uwagi. Potrzebuje uwagi. Jeśli chcesz sobie zrobić taki mentalny screenshot tej konferencji, to nie mojej gęby, to nie ma na co patrzeć za bardzo chyba, to ten obraz niech w tobie zostanie, że zapraszam cię do tego, żeby wziąć w swoje ręce to wszystko, co jest niepokochane w tobie, niedokochane, jeszcze nie zatroskane za bardzo, co jest takim malutkim dzieckiem w tobie. I tutaj już na początek taka rozkmina, którą oczywiście dobrze jest rozwinąć sobie potem, bo to wątpię, żeby tutaj teraz jakieś wielkie objawienia się dokonały w twoim życiu. Rozkmina, zadaj sobie pytanie, co dzisiaj w moim życiu jest czymś takim. Co jest takim niemowlaczkiem, takim dzieciaczkiem, taką przestrzenią we mnie, którą ja dobrze, żebym wziął w swoje ręce i trochę ukochał. Tak wziął w ramiona, tak potulił, nie? Pośpiewał, pofałszował, trochę nakarmił, dał trochę swojej uwagi. Co jest we mnie dzisiaj taką przestrzenią niepokochaną? Oczywiście nie musicie odpowiadać, ale sobie spróbujcie odpowiedzieć, dlatego że ja myślę, to już przeskakuję do tego, co na końcu będę mówił, co dokładnie zrobić, żeby pokochać te niepokochane kawałki, ale to już jest jeden konkret, jak przynajmniej z tym wyjdziesz, to wziąć to w ręce, nazwać jakoś, zobaczyć, jak ten twój dzieciaczek wygląda. Czy jest łysy, czy ma trochę włosów, czy ma niebieskie oczy, czy ma jakie, jakbyś go opisał, a może jest szczerbaty, może ma jeden ząb, może ma taki, a nie inny głos, jak to w tobie wygląda. Ja bardzo lubię operować też w moim duszpasterstwie i mówieniu obrazami i mi osobiście to bardzo pomaga, bo ja wiem, jak wygląda to bobo, niekochane bobo we mnie. Trochę wam o tym powiem, ale nie wszystkim, nie ma co przesadzać. Ale ty sobie zadaj pytanie. A propos jeszcze pytań, ja gadać to ja potrafię, to ja mógłbym gadać jeszcze parę godzin, ale nie będę, ale chciałbym, żebyśmy sobie stworzyli też przestrzeń na ewentualne pytania. Tak to sobie zaplanowałem, tak 40 minut gadania, a potem 20 minut ewentualnie na jakieś pytania od was, ale nie w takim sensie, żeby zapytacie, ja ci dam odpowiedź i wszystko w twoim życiu będzie zajebiście, nie? Że teraz po prostu fraj tak powiedział, to jest objawienie, ja teraz na tym buduję życie, nie. Ale myślę, że przez pytania pewne rzeczy też łatwiej się nazywa. Więc jeśli te pytania się pojawią, to damy sobie na to czas. Jeśli się okaże, że nie będzie pytań, spoko, wiem co jeszcze powiedzieć. Także jak będziecie mieli pytania, to sobie je notujcie w głowie czy na komórce. Do nich chciałbym potem wrócić. Przejść. Dobra. Samo uzdrowienie, dla mnie to jest ważny temat, ponieważ ja nad tym tematem w zasadzie pracuję tak bardzo osobiście. No myślę, że od niecałych 20 lat, od momentu, kiedy poszedłem do szkoły średniej i wtedy się nawróciłem, do dzisiaj trwa we mnie taki proces, który mógłbym właśnie nazwać uzdrowieniem. Ja osobiście jestem bardzo przekonany, że uzdrowienie to nie jest jednorazowy akt. To nie jest tak, czasem ludzie wierzący tak oczekują, że się pomodlę i powiem, Panie Jezusku, daj mi to, daj mi tamto, spraw, żeby mi nie bolało, amen. I Pan Jezus ci da i z dnia na dzień totalnie inna osoba. Tak to niestety, kochani, nie działa, to jest bardzo niedojrzałe tak myśleć, bardzo dziecinne. Uzdrowienie jest procesem. Jak ja na siebie popatrzę 20 lat wstecz, to to są właśnie te momenty, o których mówiła Monika, że najlepiej byśmy chcieli o nich nie mówić, nie pokazywać. Ja jak sobie przypomnę siebie sprzed 20 lat, to Jezu, jaka przepaść, ale też daje mi to pewną radość, bo widzę, że jest proces. I myślę, że dobrze jest sobie pozwolić w swojej głowie na taką myśl, że właśnie uzdrowienie jest procesem, że to się nie zadzieje z dnia na dzień. Że nawet jak idziecie na jakieś eventy wielkie, charyzmatyczne, nie? I ktoś tam doznaje uzdrowienia fizycznego, duchowego, psychicznego, to wy widzicie już efekt końcowy. A wy kompletnie nie widzicie tego, co się działo przed. Nie? Ktoś 30 lat inwestuje w relacje z Jezusem i na spotkaniu charyzmatycznym jest uzdrowiony z nowotworu. Mówisz, wow, przyszedł i ma. No przyszedł, ale 30 lat budował jakąś relację z Jezusem. Nie? Trzeba sobie dać czas. Pan Bóg, też będę mówił w kontekście oczywiście naszej wiary, Pan Bóg nie jest maszyną do spełniania życzeń. On bardzo szanuje proces. popatrzcie sobie na Jezusa, poczytajcie w Ewangeliach, jak Jezus uzdrawiał ludzi. Jakby to nie było tak, że Jezus przechodził, leżał jakiś menel, pstryknął palcami i on wstawał, jego życie było cudowne. Tylko Jezus wchodził w relacje z tymi ludźmi, dotykał ich, pozwalał się dotykać, mówił, słuchał, zapraszał do formacji, zapraszał do swojej wspólnoty uczniów, do tego, żeby szli, żeby coś robili ze swoim życiem. Nie? To był jeden wielki proces. Więc jeśli oczekujesz na przykład, że magicznie się w twoim życiu coś zmieni, bo jesteś na jednym dniu konferencji w Krakowie, to sorry, raczej nie. Raczej to jest pewna okazja do tego, żeby zrobić coś więcej dla siebie, żeby też dać Panu Bogu szansę i sobie. No, chciałbym, żeby też taką osią, wokół której będę trochę krążył, bo bardzo to lubię robić i bardzo to mnie jara, było Boże Słowo. Ja bardzo wierzę też, że Pan Bóg przez swoje słowo uzdrawia i to bardzo konkretnie, daje konkretne odpowiedzi. To w zasadzie prawie, że codziennie robię, jak się tym dzielę na Instagramie. A kto w ogóle na Instagramie mnie obserwuje? Jestem ciekawy. Ile jest? A to miło spotkać followersów. Tych, którzy jeszcze nie obserwują, no czas coś z tym zrobić. Macie zamiar, cudownie. No to ja na Instagramie po prostu się dzielę tym, co danego dnia przychodzi mi na modlitwie. To zawsze jest Słowo Boże. I to jest niesamowite, jak to trafia. Jak wielu ludzi potem daje mi feedback i mówią, kurde, trafiło, pomogło, jest odpowiedź, pomaga mi to w tym, tamtym, owantym. Nawet zdarzają się ludzie, którzy mówią, że postanowili się nie zabijać, bo przeczytali coś na Instagramie. To wtedy ja mówię, o, to żeś mocno teraz, Panie Boże, tutaj zadziałał. Naprawdę, kiedyś pisała osoba, która powiedziała, że postanowiła nie popełniać samobójstwa, bo a sobie jeszcze weszła na Instagrama przed. Nie? To propos tego wracania do telefonu. Już nie wiem, co to było. Nie wiem, jaki to był post. I ona mówi, że tak ją to dotknęło, że mówiła, dobra, nie będę. Nie wiem, czy jeszcze żyję, nie mam pojęcia, ale to bardzo mnie dotknęło. I wracam. Wierzę, że przez Boże Słowo, choćby tę codzienną Ewangelię, Jezus potrafi bardzo konkretne rzeczy w naszym życiu, twoim życiu robić. To w ogóle też polecam, znowu już przechodzę do tego, co na końcu. Chcesz mieć uzdrowienie w życiu? Dbaj o relacje z Jezusem, karm się Jego Słowem. To jest bardzo uzdrawiające. Bardzo to pomaga. Dobra. Ale słowo, wokół którego chciałbym krążyć dzisiaj, słowo, które też mi przyszło, że to jest słowo dla Ciebie na dzisiaj, no to właśnie parę dni temu, w czwartek, jak tu jechałem, jakoś tak wewnętrznie bardzo poczułem, że to ma być to słowo, bo zrobiłem sobie to, o czym trochę mówiła Monika, tylko ja wtedy polazłem do lasu. Ja mam takie momenty, że jak już mnie szlak trafia ze wszystkim, to jedę do lasu, idę na jakiś długi spacer, szukam łosia. Nie znalazłem, ale znalazłem przynajmniej jego ślady w tym lesie. I zdałem sobie sprawę, że czuję się jak uczniowie idący do Emaus, jako ten, który jest jednym wielkim chodzącym głodem. Jakoś będąc w tym lesie, pomimo że zachwycałem się, wiadomo, naturą, to jakoś mocno wtedy do mnie dotarło, jak wiele rzeczy we mnie jest głodnych. Jak bardzo wiele jest we mnie takich bejbików niepokochanych, które we mnie krzyczą, drą gębę i mówią, zauważ mnie, zajmij się mną. I to był też trudny spacer. I wtedy sobie pomyślałem, że ja się czuję w zasadzie jak uczniowie z Emaus. I stwierdziłem, że to jest słowo na dziś. Pozwólcie, że przypomnę wam tę scenę po zmartwychwstaniu Jezusa. Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jedynym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, o czym? Wtedy mu powiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a my mieliśmy nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet wprawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły, mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział: o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie: czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Zamiana mikrofonów. Dziękuję. Jak myślę sobie o tym słowie i doświadczeniu tych dwóch chłopków roztropków, to są ludzie, którzy byli jednym wielkim chodzącym zawodem, byli ludźmi, którzy mieli takie niepokochane kawałki w sobie i to były chociażby totalnie niespełnione nadzieje związane z Jezusem. Jak sobie próbuję tę scenę jakoś wyobrazić, to widzę Jezusa, który do nich podchodzi. W ogóle to jest dygresja, ale to w ogóle jest ciekawe, że Jezus po zmartwychwstaniu to ciągle chodził na spotkania, nie? Jakby ciągle on do ludzi dobijał, nie? I tam pytał: co tam, siema, witajcie. Ludzie go nie rozpoznają, więc Jezus w ogóle jakoś inaczej wyglądał po zmartwychwstaniu prawdopodobnie, choć był ten sam. Ale Jezus się dołącza do nich i wchodzi w tę przestrzeń ich takich niepokochanych kawałków, które sprawiają, że oni nie potrafią żyć na maksa. Ja mam wrażenie, że my wszyscy w jakimś tam wymiarze jesteśmy takimi uczniami z Emaus, wiecie? My sobie idziemy od swojego Jeruzalem do Emaus, spierdzielamy od życia, od Jezusa, uciekamy. Jest tyle rzeczy w nas, które sprawiają, że jesteśmy smutni i leniwi w sercu, jak to edycja świętego Pawła tłumaczy. Jestem przekonany, że Jezus bardzo chętnie by się z tym wszystkim spotkał. Bardzo mnie w tym opisie Łukasza zachwyca to, że Jezus jest żywo zainteresowany tym, co przeżywają. On na pewno dobrze wiedział. Wiecie, Jezus nie musiał od nich wyciągać prawdy, żeby przejrzeć ich serca. On dobrze wiedział, ale chciał, żeby opowiedzieli o swoich brakach, niepokochanych kawałkach swoimi słowami, swoimi oczami. Ja jestem przekonany, że Jezus też taki jest wobec ciebie. Nie, jakieś takie czasem głupie przekonanie w nas, że Pan Bóg ma wylane na nas, że Go nie interesuje to, co przeżywamy. A ja jestem przekonany, że jest bardzo tym zainteresowany. Więc zapraszam cię też, żebyś tak na siebie popatrzył jako na ucznia, który idzie do swojego Emaus. To znaczy, że przed czymś uciekasz, prawdopodobnie sam przed sobą, a Jezus bardzo chętnie by się z tobą spotkał i zapytał, co ty tam przeżywasz, co ty tam mielisz, co to za dziecko tam się w tobie kotłuje, jakby co tam się w tobie dzieje. Kochani, my wszyscy tutaj, i to nas na pewno łączy, jesteśmy chodzącymi głodami z różnych powodów. Do nich za chwilę jeszcze przejdę, ale jesteśmy chodzącymi głodami i dobrze jest sobie spróbować te głody jakoś nazwać. Myślę, że dlatego też Jezus z tymi uczniami rozmawiał, żeby oni próbowali nazwać to, co przeżywają. Żeby to do nich dotarło, co oni przeżywają. I ja sobie takie też pytanie zadałem. Właśnie, co to są te głody? Jak łaziłem po tym lesie i szukałem tego łosia albo bobrów. Jest taki fajny las, w ogóle polecam, pod Dąbrową Górniczą. Do Dąbrowy Górniczej nie wstępowałem, bałem się, ale byłem, byłem pod lasy błędowskie, tak to chyba się nazywa. Tylko szkoda, że wam to reklamuję, bo przez to będzie więcej ludzi tam. Ale łaziłem po tym lesie i sobie chodziłem właśnie z takim pytaniem. Czego ja jestem tak naprawdę głodny? Jakby czego ja w życiu tak naprawdę potrzebuję? Co sprawia, że teraz w moim sercu, mam wrażenie, jest takie małe dziecko, które się drze i nie chce zamknąć gęby, bo po prostu potrzebuje, żeby było nakarmione. I ja to sobie tak nazwałem swoimi słowami, chcąc pomóc tobie ponazywać pewne rzeczy. Ja myślę, że te takie niepokochane kawałki w nas, te niepokochane głody, to nawiązując też do tej Ewangelii, to są nasze wszystkie niespełnione oczekiwania wobec życia, Boga, drugiego człowieka, bliskiego, bardziej albo mniej, i siebie samego. Niepokochane w nas przestrzenie to są niespełnione oczekiwania. Jesteśmy jak uczniowie z Emaus, którzy zamiast widzieć, że stoi obok nich Jezus, gapią się na to, co im w życiu totalnie nie wyszło, i to adorują. To dziecko, które się drze w nas, to są nasze niespełnione oczekiwania. I dobrze byłoby jakoś pokochać, czyli zgodzić się na to, że pewnych rzeczy już nie jestem w stanie ogarnąć. Niepokochane kawałki to nasze niespełnione oczekiwania. I tutaj też sobie możesz spróbować nazwać jakoś bardzo konkretnie, przed sobą oczywiście, jakie ty masz oczekiwania, na przykład wobec Pana Boga. Może masz oczekiwanie, pojadę do Krakowa, Sylwia robi event, pojadę, Panie Boże, ja pojadę, ty mnie uzdrów ze wszystkiego. Takie mam oczekiwania. Jak tego nie spełnisz, to się na ciebie wypnę, to powiem sayonara, usuwam cię ze znajomych z Face'a, już nigdy się więcej nie spotkamy. Jakie masz oczekiwania na przykład wobec swoich przyjaciół, wobec swojego męża, chłopa, kogo tam jeszcze masz w życiu? Jakie są twoje oczekiwania? Dobrze jest to sobie ponazywać, bo wiesz, może się okazać, że one są kompletnie z kieszeni wyjęte. Totalnie niepasujące do rzeczywistości. Ja na przykład, ja dużo w życiu gadam o relacjach też jako ksiądz, czyli gadam o czymś, na czym kompletnie się nie znam, to znaczy dla mnie strasznie trudno jest tworzyć relacje. Mam ich dużo, mam za sobą mnóstwo relacji, bardzo z nich czerpię, z tego doświadczenia i dużo o nich gadam, ale jak popatrzę na swoje oczekiwania w relacjach, to na przykład miałem dużo takich oczekiwań, że druga strona, o tym też Monika mówiła, będzie zaspokojeniem wszystkich moich potrzeb. Ja w ten sposób wiele moich relacji zarżnąłem, zniszczyłem, zeżarłem ludzi. Na przykład właśnie miałem takie oczekiwanie, że drugi człowiek ma być odpowiedzią na wszystkie moje potrzeby. Mój współbrat, moja przyjaciółka, mój przyjaciel, ktoś w duszpasterstwie, ktoś z rodziny. No i to sprawiło, że kompletnie te relacje się poniszczyły i tylko żeśmy się nawzajem poranili. Więc no, ten niepokochany głód to są twoje oczekiwania. Jakie to są oczekiwania? Może warto byłoby coś z nimi zrobić, przestać je adorować. Nie bądź jak uczeń z Emaus, który po prostu mówi, a ja się spodziewałem, że Jezus to... Albo na przykład oczekujesz to, że Pan Bóg cię uzdrowi, bo ty się modlisz i oczekujesz, że On teraz musi cię uzdrowić. Ja od urodzenia choruję na łamliwość kości. Dzisiaj w miarę spoko funkcjonuję, jestem w stanie chodzić, łażę po górach, łażę po lasach. Robię wiele rzeczy, których też nie powinienem zdrowotnie, ale co tam walić to. Trzeba żyć na pełnej petardzie, jak mówił Kaczkowski, póki można. Ale ja zanim się nawróciłem i jak się nawróciłem, to miałem też taki sposób modlitwy do Boga. Mówię, Panie Boże, uzdrów mnie. Jakby spraw, że słuchaj, modlę się teraz, jest wieczór, 20, idę spać, czy tam która. Stanę rano, ja chcę być zdrowy. Chcę, żeby moje kości były nowe, chcę, żeby moja noga była prosta, chcę mieć 20 cm więcej wzrostu, bo by się przydało, nie? Żeby lepiej widzieć pewne rzeczy, żeby mnie lepiej było widać. A on tego nie robił. Ja byłem przekonany, co za dziad. Jak on może mi to robić? To nie ma Boga. Skoro mnie nie uzdrawia, a ja go przecież ładnie proszę, nawet się modlę, nawet różańczyk strzelę dla niego, a on mnie nie uzdrawia, no to jak to tak? Nie? Konkretne oczekiwanie, które było no, bardzo niedojrzałe, bo gdyby wtedy Jezus 20 lat temu mnie uzdrowił, to ja bym na pewno nie został księdzem, na pewno bym nie był tutaj, na pewno by moje życie wyglądało inaczej i byłoby to bardzo dziecinne, gdyby Pan Bóg spełniał nasze widzimisię, tak jak sobie oczekujemy. Więc no, już wracam, bo już to czuję, że wpadłem i się już rozgaduję. Niepokochane w tobie mogą być twoje oczekiwania, które trzeba dojrzeć w jakimś świetle właśnie, że nie muszą być spełniane, że to nie jest dramat życia, że to nic z tym złego. Myślę, że niepokochane w nas są też trudne kawałki osobistej historii, którą, jak mówiła Monika, chętnie byśmy zrzucili na matkę, nie, że to wszystko wina matki. Też to robiłem. Ja zanim poszedłem na terapię, jak byłem w sumie na 3 terapiach w życiu, to ja wiele rzeczy zrzucałem. To wina matki, to wina ojca, który odszedł, jak byłem małym dzieckiem, był alkoholikiem. To przez niego jestem taki popierdzielony, to powinien się zmarzyć w piekle i tak dalej. No nie, jakby nie mamy wpływu na to, co nas spotkało, ale mamy wpływ na to, co z tym zrobimy już jako dorośli ludzie. I myślę, że niepokochane w nas są nasze historie. Myślę, że Jezus też zrobił to, dołączając się do uczniów z Emaus. Chciał im pomóc pokochać to, co się wydarzyło. Że se byli z Nim, mieli oczekiwania, ale wszystko poszło nie tak, jakby chcieli. No wszystko poszło nie tak. Może dzięki temu spotkaniu z Jezusem to pokochali. Myślę, że niepokochane w nas są też źle zakończone relacje. Myślę, że każdy z nas ma za sobą jakieś takie trudne związki, przyjaźnie, nie? I potrafimy całe życie się katować. No jak ja mogłem tak te relacje poprowadzić? Jak ja to mogłem tak jakoś zrobić? No mogłeś, jak widać. Weź to pokochaj. Jakby nie możesz się walić po głowie. To jakby Jezus się zatrzymywał na tym, że mu relacje nie wyszły, no to by nie poszedł do Emaus, nie zmartwychwstałby, tylko powiedział, dobra, zabiliście mnie, mam was gdzieś, żyjcie se, spłyniecie w piekle wszyscy. Nie, on do nich wychodzi, próbuje coś na nowo i pokazuje, że to, co jest trudne w relacjach, też warto jakoś przyjąć, zaakceptować. Dalej niepokochane, i to jest w ogóle wielki temat, zły obraz siebie. O Jezu, jakie to jest wrzeszczące dziecko w nas. Ja to na rekolekcjach prawie każdych mówię, ale może i tutaj powiem. Nie, też Monika o tym wspominała. W ogóle dużo to, co mówiłaś, Monika, ona tam słyszy? Słyszysz? A, słyszysz. Jakoś bardzo koresponduje z tym, co chciałem mówić, więc przypadek? Jakby ty patrzysz w lustro, to co ty widzisz? Możesz powiedzieć, wow, ale fajna jesteś. Skąd ty jesteś? Czy bardziej widzisz jedno wielkie G? Nie. To jest bardzo duży temat, nie będę się w to zagłębiał, ale to myślę, że jest też niepokochany kawałek w nas. To, co myślimy o sobie, jak na siebie patrzymy, co o sobie myślimy. Często myślimy bardzo nieprawdziwe rzeczy o sobie. To też trzeba jakoś ukochać, jakoś się tym zająć. Myślę, że deficyty dzieciństwa, które każdy z nas też ma, no bo nasi rodzice nie byli tacy, jakbyśmy sobie tego wyobrażali. I uwaga, prawdopodobnie nie musieli tak tacy być. Dla mnie to osobiście była kiedyś rewolucja, kiedy ja sobie pozwoliłem powiedzieć, moja matka nie musiała być taka, jak ja bym oczekiwał, bo nie była, albo mój ojciec. Wszyscy mamy deficyty związane z dzieciństwem i to też trzeba przyjąć. To też trzeba się z tym, też to trzeba ukochać, po prostu ukochać. Dalej, niepokochane w nas są nasze grzechy, wady, uzależnienia. Tak wrzucam to do jednego wora, to nie jest wszystko tożsame, może skupmy się na grzechu, ale ja bym nawet pozwolił sobie powiedzieć, że trzeba pokochać w sobie to, co jest grzeszne. Jakby nie to, że adoruję, o, ale potrafię, jakby, ale powiem księdzu i tak idę do konfesjonału, zamiast wyrzucić grzech, to idę się chwalić, jak księdzu teraz powiem. Jakby przyjąć, to też jest przestrzeń. Jak byłem w tamtym roku na rekolekcjach, prowadził Piotr Wardawy, pogłębiarka z nim fajny wywiad zrobiła. On wtedy powiedział cudowną rzecz, bardzo za mną to chodzi, że my zazwyczaj, wiecie, jak grzeszymy, to czegoś szukamy, jakiegoś dobra. Bardzo mi to zmieniło myślenie, że ja nie grzeszę po to, żeby Panu Bogu pokazać, o nie lubię Cię, tylko szukam dobra. Jak idziesz co tydzień, znaczy nie wiem czy ty, ale jak idziesz co tydzień do łóżka z innym chłopem albo z inną kobietą, to czegoś szukasz, nie? Nie tylko przeżyć, nie tylko orgazmu, ale szukasz może bezpieczeństwa, czułości, miłości, bliskości, przyjaźni, nie? Więc dlatego twierdzę, że grzech, który jest jakąś rzeczywistością mego życia, też jest warty zaopiekowania. No i myślę, że niepokochane w nas są te wszystkie jakieś takie emocje. Fajne jest w ogóle to, że ostatnio coraz więcej w perspektywie też wiary mówi się o emocjach, że to jest bardzo spoko część w nas, nie? bo były takie czasy, że głupi księżulkowie uczyli, nie, że jak człowiek czuje złość, to musi się spowiadać, to jest grzech. I potem idą takie pierdołowate spowiedzi, nie, że rok się nie spowiadał, przepraszam, bo czułem złość, więcej nie pamiętam. To nie ma grzechów. Święty przyszedł. No bo święci też się wkurzali, też emocje nie są grzechem, ale myślę, że warto jest pokochać to wszystko, co się tutaj dzieje. I to jest trudne, nie? Tak to wrzeszczące dziecko zauważyć. No ale zamykając tą pierwszą część mojej przemowy, co dzisiaj jest w tobie głodne? Jak byś nazwał twój głód? Czego w sobie dzisiaj nie kochasz? Spróbujcie sobie to napisać. Może nie teraz, nie? Słuchajcie mnie jeszcze. Ale... Nie po to jechałem z Poznania, żebyście nie słuchali. Ale może sobie wieczorem usiąść przy herbatce, lampce wina, co tam lubisz. I sobie nazwaj. Moje głody to. Jak on by wyglądał? Kojarzycie tę reklamę Danonków? No, nie? Może tak wygląda twój głód. Takie małe, żółte, brzydkie, wrzeszczące. I jakby co to jest, nie? Okej. Okay. Kochani, druga rzecz. Jakby nie wystarczy poznać, nazwać swoich głodów, ale dobrze byłoby też... spróbować je jakoś głębiej zrozumieć i zaakceptować. Jestem w ogóle przekonany, że to, co akceptujemy w sobie, nie że mówimy, a dobra, jakoś to będzie, a nic się nie stało, tylko że przyjmiemy i spróbujemy zrozumieć, to wtedy dzieje się w nas uzdrowienie. W ogóle tak jak se czasem czytam Ewangelię, to mam wrażenie, że to była też metoda Jezusa, przez którą uzdrawiał ludzi. Dawał im swoje zrozumienie. Akceptację. Popatrzcie, jak Jezus spotykał się z grzesznikami, nie walił ich po głowie, tylko pomagał im zrozumieć swoją rzeczywistość, siebie samych. I wtedy oni nagle mówią, wow, jakby jest coś innego, moje życie ma jakiś głębszy sens. Spróbuj sobie też podłubać, nie teraz, ale może potem. I to będzie bolesne, naprawdę ci zapewniam. Jak widzisz w sobie swoje niepokochane kawałki, głody, to spróbuj poszukać trochę przyczyn, ale... Ja nie zachęcam, żeby robić sobie teraz autoterapię, nie? I teraz wpisać w kalendarz, siadasz przed lustrem co tydzień, nie? I płacisz sobie 180 zł i teraz robisz terapię. To nie o to chodzi. To jak już to na normalną terapię idź. Ale też nie bać się ponazywać pewnych rzeczy. Jakie są przyczyny mojej pustki? Jakby skąd to się wzięło? Co spłodziło we mnie mój głód? Jakby co sprawiło, że we mnie się pojawił ten mały, żółty potworek, który tak się drze i wymaga uwagi? Co się takiego pojawiło? Pierwsza rzecz to jest po prostu, kochani, historia życia. No, przez to, że żyjesz, no to się nastawiasz na to, że będziesz poraniony. Nie? Spoko, jak umrzesz, wtedy już będzie łatwiej. Ale póki żyjesz, to po prostu jesteś narażony na to, że nie wszystko pójdzie tak, jakbyś chciał. Jest twoja historia życia. Konkretnie twoja historia życia jest źródłem twoich niepokochanych kawałków. I nie ma co się obrażać na życie, tylko uczyć się to życie takie, jakie było, przyjmować. Myślę, że przyczyną, a w sumie już to już mówiłem, a to ja sam siebie wyprzedzam, kurde. No ale to powtórzę, przyczyną nasze wybujałe wyobrażenia o rzeczywistości, mówimy o oczekiwaniach, ale też wybujałe wyobrażenia o tym, jaki jest drugi człowiek, jaki Pan Bóg jest, jaki jestem ja sam. A nasze wyobrażenia często kompletnie nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością, nie? Gdybym ja na przykład wyszedł tutaj z przekonaniem, że wszyscy jesteście głupi. I nie wyszedłem. Spoko. Nie? To też by mnie jakoś konkretnie nastawiało do was. Jak wychodzi ksiądz na ambonę w jakimś kościele i zaczyna się drzeć na ludzi, ich poniżać i wzbudzać poczucie winy, no to on ma jakieś wyobrażenie na temat tych ludzi. Totalnie od czapy. Ale nasze głody się karmią naszymi wybujałymi wyobrażeniami. Wyobrażam sobie, że mój przyjaciel będzie spełniał wszystkie moje potrzeby. Po prostu będę dzwonił dzwoneczkiem, tam jest napisana potrzeba i on od razu to spełnia. No nie. Myślę, że kolejna rzecz, która karmi nasze głody, to jest coś, co uwielbiamy robić, to jest rzucanie odpowiedzialności na kogoś. To znaczy widzisz, że jest w tobie coś głodnego, jest w tobie coś, co cię krzywdzi, coś, co w tobie wołało uwagę, ale to powinien ktoś inny się mną zająć, nie? Najchętniej byśmy tak stanęli przed Panem Bogiem, przed człowiekiem i tak, no, kochaj mnie, zajmij się mną, ja nie będę nic robił, to ty się mną zajmij, nie? Jestem takim małym, wrzeszczącym głodem, który po prostu krzyczy, tu jestem, zauważ mnie. Myślę, że zrzucanie odpowiedzialności nic nie zmienia w naszym życiu. Nic nie zmienia. i nic nie zmieni. Jezus, jak uzdrawiał ludzi i zapraszał ich do uzdrowienia, to też zapraszał ich do takiego swojego kroku. Jak gadałem jakiś czas temu konferencję do samych kobiet w Łomży, polecam, jest na YouTubie i Spotify'u, to ja wtedy mówiłem o tym fragmencie, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta cudzołożna, pamiętacie? Nie? I na końcu Jezus jej mówi cudowne słowa. Wstań, idź, nie grzesz więcej. Jakby on ją zaprasza do tego, żeby swoje życie kształtowała. O jej nie mówi, dobra, ufaj tylko mi, teraz nic nie rób, leż i pachnij, jakby nic nie musisz robić w życiu. Jezus zaprosił ją do tego, żeby wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Twoje głody karmi to, że ty nic nie robisz ze sobą. My oczekujemy, kochani, że nasze życie będzie cudowne, ale nic z tym nie robimy. Nie, że życie nam spadnie jak kupa ptaka z nieba, po prostu nie. Że nam szczęście spadnie, wyjdę z tej sali i po prostu Porsche stoi pod drzwiami. No nie, no, trzeba wziąć życie w swoje ręce. Bo jest później niż ci się wydaje. Myślę, że nasze niepokochane kawałki karmi też stagnacja, brak pracy nad sobą. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. Takiego, żeś wybrała na ślubnym kobiercu, to teraz się męczy do końca życia, nie? Nic nie robimy nad sobą. Takie to jest głupie w nas, nie? Jakby nic nie robimy i oczekujemy, że będzie lepiej. To jakby... Bo co my jesteśmy głupi, nie? Myślę, że nasze głody karmią też złe. Kolejne złe, w nawiasie, niedojrzałe relacje. Mamy za sobą już coś trudnego, a ciągle wchodzimy, powielamy schemat i ciągle budujemy byle jak, z byle kim, byle co. I to karmi nasze głody. To tak jakbyś, nie wiem, chciał mieć dobre zdrowie fizyczne, nie? A już nie ma tego. Zdrowie, a nie jesteś tam, nie? I zamiast iść na te 30 minut spaceru i zjeść sobie jakiegoś owocka, to byś ciągle żarł po prostu McWrapa dzień w dzień, nie? I się dziwisz, że nie ma efektów, że jakby nic się nie dzieje. Tak samo, jeśli ciągle wchodzisz w relacje, które cię nie karmią, nie próbujesz budować innych, jakoś nad tym nie pracujesz, to znowu jest wielki temat, ale nie pracujesz, to karmi twoje głody. Jakby głodu kolejny głód nie zapełni. Głód trzeba pokonać jakimś konkretnym pokarmem, jakimś innym. I myślę, że ostatnia taka przyczyna, której chciałbym powiedzieć, która karmi nasze głody, coś, co ja uwielbiam robić bardzo, co robili uczniowie z Emaus, to jest życie tym, co było. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial Resident Alien z Netflixa, kojarzycie? Taki przylatuje kosmita i próbuje być człowiekiem, nie? I on takie parafrazuje, powiedział, tak się dziwi, tak patrzy na tych ludzi, się dziwi. Czemu ludzie ciągle wspominają to, co było bolesne i ciągle tym żyją, skoro daje im to cierpienie? Jakby dlaczego? O co chodzi? To jest bez sensu. Bardzo mądre. Myślę, że nasz głód też karmi adorowanie przeszłości. Ja to uwielbiam robić. Jak mam szczególnie jakieś takie trudne dni dołujące, uwielbiam sobie wyciągnąć starą płytę, puścić. Jest cudownie, nie? Jest cudownie. No ale dobrze wiemy, że to tylko sprawia, że jesteśmy głodni bardziej. I ostatnia rzecz. Te niepokochane kawałki w nas trzeba pokochać. Czyli coś konkretnego zrobić. Już pewne rzeczy wam powiedziałem. Więc teraz to już trochę zbiorę. Ale pozwólcie, że ja wam dam takie swoje how to, żeby sobie poradzić z tym, co jest w nas niepokochane. U mnie to jakoś działa. Ciągle się tego uczę. Nauczyłem się tego na terapiach. Uczę się też dzięki Bożemu Słowu. Ale pierwsza rzecz, o której mówiłem na początku, więc wracam znowu do tego, co tu mam na bluzie. Podjąć decyzję, że ja coś z tym zrobię. Wezmę to w końcu w ręce. W końcu się zdecyduję. Przestanę uciekać. Bo leży mi takie dziecko, drze się, trzeba je podnieść. Trzeba je utulić, trzeba z nim się zająć. Wziąć to po prostu w ręce, a jak już wezmę to w ręce, to zrobić to, o czym też mówiłem przed chwilą, spotkać się, usiąść z tym głodem. Pójść na to, też Monika mówiła, pójść se na randkę sam ze sobą. Ja se wczoraj na przykład poszedłem, miałem taki dzień dla siebie w Krakowie. Znaczy spotkałem się tam z dwoma osobami. I to były też fajne spotkania, ale na koniec dnia sobie pojechałem pod Kraków, nie pamiętam już nazwy tej miejscowości, jest takie łowisko. I sobie pojechałem, sobie usiadłem, zachodzące słońce, zamówiłem sobie pstrąga, bo kocham. I mówiłem, była ławka przede mną, mówię, Panie Jezu, usiądź, może razem byśmy tak usiedli. I sobie tak żarłem tego pstrąga i sobie tak w sercu gadałem z Jezusem. Ale też o tym, co we mnie wtedy było głodne, tak w przestrzeni moich emocji, moich relacji. bo to, że wczoraj sobie dałem dużo dnia wolnego, to wszystko we mnie wybiło i tak nie wiedziałem, co zrobić, czy iść po wódkę, czy może jednak z tym pogadać. No i wybrałem to drugie, nie? Pogadałem. Tak to bym nie wstał dzisiaj. Więc no, spotkać się z tym, co jest moim niepokochanym kawałkiem we mnie. Kolejna rzecz, wypowiedzieć to przed kimś. Coś, co zrobili uczniowie z Emaus. Oni wypowiedzieli. Myślę, że to było bardzo terapeutyczne. W ogóle Jezus terapeuta najlepszy ever. Nie będzie lepszego. Ale i tak chodźcie na terapię, jak potrzebujecie. Wypowiedzieć przed kimś to, co się we mnie dzieje. Oczywiście nie przed byle kim, nie przed Żulem Mietkiem z przystanku. Nie, jak go spotkasz, mówię, panie, witam, nie wiem, pan posłucha. Tylko jednak może wypowiedzieć przed kimś, kto jest troszeczkę bardziej zaufany. Nie bać się ponazywać, wyrzucić to z siebie. Albo jak powiedziała kiedyś jedna moja znajoma, tak ładniej powiem, zwymiotować to na kogoś. Nie? Choćby nie wiem, jak to było trudne. To jest bardzo leczące, to bardzo wiele rzeczy w nas układa. I bardzo pomaga pokochać to, co jest w nas. Myślę, że nie jest to odkrywcze, no, ale powiem, bardzo pokochać nasze kawałki niepokochane pomagają dobre, pełne zaufania relacje, czyli przyjaźń. Ja bym nie był w stanie, a uwierzcie, że ja tu mam niezłe Coco Jumbo, naprawdę. Jakbyście wiedzieli, co się tu dzieje, o Boże, byście nie obserwowali na Instagramie. Ale mi pomogło i pomaga pokochać to przyjaźń. Ja się przyjaźnię z ludźmi. Nie ma tych ludzi za wiele, bo to się tak nie da. Ale mam takie pełne zaufania relacje, w których mogę być totalnie sobą. I mogę wszystko pokazać i ta osoba znając to powie, Krzychu, kocham cię. Albo jak mówi taka Daria, mój to orzeszku, no kocham cię. A ja wtedy, dziękuję. Nie, bardzo pomaga. Też spojrzeć na siebie lepiej, więc twórz relacje. Dostaniesz po tyłku jeszcze wiele razy, ale próbuj, próbuj. Myślę, że też dystans jest potrzebny. To znaczy, ja nie jestem moim głodem. To, co jest we mnie takie trudne, to nie jest całej rzeczywistości. To cię nie określa. Nie jesteś twoim grzechem, nie jesteś twoją wadą, nie jesteś twoją trudną historią życia. To jest jakiś kawałek w tobie, więc jakby nie patrz na całe życie przez pryzmat tego, co jest w tobie trudne. Żeby znowu nie adorować tylko tego, co jest trudne. Albo mnie boli, to teraz już się życiem nie zajmę. Myślę, że pokochać niepokochane pomaga też pomoc fachowca, łamane na mistrza, terapia, towarzysz duchowy, jakiś mądry przyjaciel. Wiecie, ktoś, kto jest w drodze już dalej od ciebie, kto ci pomoże postawić pewne kroki. Nie, że będzie cię ciągnął za rękę i teraz będzie ci mówił, jakie skarpetki rano wkładać. Tylko, że on ci pokaże pewną perspektywę. Szukaj pomocy też specjalisty. Idźcie na terapię. Idźcie do psychiatry, jak potrzebujecie. Idźcie, szukajcie towarzysza duchowego. Nie lubię słowa kierownik, bo to ksiądz nie może kierować nikim. Szukajcie towarzysza duchowego, czy to księdza, czy nie księdza. Kogoś, kto jest bardziej zaawansowany, ma wyższy level niż ty. Ucz się od niego. Myślę, że też bardzo pomaga, i to kolejny wielki temat, kurde, 2 godziny trzeba było mi dać, zdrowa relacja z Bogiem. Jezu, jak to pomaga. Kiedy coś ci się w głowie przestawia i nagle widzisz, że Bóg jest twoim przyjacielem i On chce dla ciebie dobrze, a nie chce cię krzywdzić. Jezu, ile to w nas leczy. Mądrze przeżywana samotność, pozwalanie sobie na samotność, nie po to, żeby się dołować jeszcze bardziej, ale żeby spotykać się ze sobą, pójść sobie na randkę sam ze sobą, czy na pstrąga, czy na dobrą kawę, czy nie wiem, co tam jeszcze. Samotność. Naprawdę da się zrobić, że jest ci dobrze samemu. Powiem wam, że coraz lepiej jest mi samemu. Lubię ludzi, lubię z nimi przebywać, ale też lubię być sam. Naprawdę. I tak coraz bardziej odkrywam, że w sumie ten Krzychu jest taką osobą wartą zainteresowania. Nie? Naprawdę jest kimś, z kim fajnie byłoby się przyjaźnić. No i ostatnia rzecz i już pytania. Chyba, że nie będzie, to jeszcze powiem coś. Mam jeszcze 15 minut chyba. Mamy. Pokochać niepokochane w nas bardzo pomaga, ogólnie mówiąc, bycie dla siebie dobrym. Co to by miało znaczyć w twoim życiu, to nie wiem. Ale to też jest bardzo chrześcijańskie, być dla siebie dobrym. Największe przykazanie zawiera w sobie też miłość siebie. My zapominamy o tym, nie? Bo chrześcijanin to musi być ciągle ten, który jest dla innych i się męczy i posługuje, już ledwo żyje, ale ciągle. Ale trzeba, bo inaczej coś ci pęknie w żyłce. Żyłka ci jakaś pęknie w głowie, nie? Lubię czasem na spowiedzi dawać taką pokutę. Niektórzy woleliby na kolanach do Częstochowy iść. Naprawdę. I jak wyczuję, że jest taka osoba, mówię, a dam pani moją ulubioną pokutę. Proszę dla siebie coś dobrego. I ona nie wie. A może różańczyk? A może adoracji by ksiądz dał? Wie nie. I dla wielu to jest jakiś nowy etap w życiu duchowym, że oni pomyślą, że Pan Bóg, bycie dla siebie dobrym, miłość siebie, a to się łączy jakoś w ogóle i to jest możliwe. I to już mówię na konferencjach, ale to mnie bawi, bo czasem kobiety wysyłają potem zdjęcie, nie? Zrobiłam dla siebie coś dobrego. Ksiądz patrzy. Jakie ładne pazury, nie? Mnie to tam średnio jara, ale okej. Więc kochani, też nie bójcie się szukać swoich sposobów, bo tym dzieciaczkiem was trzeba się zaopiekować adekwatnie do twojego życia, sytuacji. Dobrze jest pomyśleć chociażby o tym, może coś ci się objawi. I to kropka i chyba jest pytanie, tak? Bo już mikrofon masz.
To ja tak chciałam dwie rzeczy powiedzieć. Jedna jest taka, że chciałam podziękować nie tylko za konferencję, ale też za te posty na Instagramie, bo ja codziennie sprawdzam, więc bardzo polecam wszystkim. Dużo pracuję. A pytanie jest takie, czy ksiądz poleca jakąś literaturę lub książki, które pomogły księdzu lub mogą pomóc nam, żeby podrążyć te tematy? Mhm.
No ja mogę się podzielić na przykład wszystkim, co wydał kiedykolwiek. Bardzo mi to pomogło kiedyś. Henry Nguyen, holenderski nieżyjący ksiądz. Człowiek, który, wiecie, szóstak przy nim to jest nikt. Jego w latach 90. czytał cały świat. Ateiści, wierzący. Miliony, dziesiątki miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Katolicki ksiądz holenderski. A prywatnie to był człowiek tak poraniony, tak powalony. W sensie tak, to była jedna chodząca rana, ale napisał takie książki, które potrafią wiele pomóc. Polecam też wspominanego tutaj dzisiaj Richarda Rohra. To jest troszeczkę już wyższy poziom zaawansowania. No polecam to w ogóle wszystkim, co mam. Krzysia Grzywocza, to jest mój mistrz duchowy. Wszystko, co powiedział, napisał, wszystko w ciemno. Polecam też, bo to też jest mój taki autorytet, dawny terapeuta, palotyn Bogusław Szpakowski. Znajdziecie jego nagrania, książki, które wygłaszał w Krakowie, u Salwatorianów. Na przykład teraz sobie słucham, możecie sobie kupić audio czy książkę Naprawić sieć relacji. Jak kogoś relacje bardzo interesują. Więc to bym polecał. No i pewnie jeszcze o wiele więcej, ale teraz mi nie przychodzi już nic więcej. Ale jak od tego zaczniecie, to macie tak 5 lat już do przodu. To,
to się może wydać takie akademickie, ale to jest pozór i może nie związane z tematem, ale to jest drugi pozór. A o co chcemy zapytać? Będzie to ostra opinia, ale nie wiem, czy prawdziwa, ale taka szczera. Ja mam poczucie, że my sobie zrobiliśmy w kościele z uzdrowienia pewien fetysz. Nie? Ja mówię o takim, nie o tym, co ksiądz teraz mówił, tylko właśnie o jakiejś takiej, można oddychać, ale właśnie o jakiejś takiej ciągłej potrzebie charyzmatycznych modlitw, gdzie się będziemy wszyscy nawzajem uzdrawiać i żeby nie było, ja tego nie neguję, opowieść z mojego życia, jak się gdzieś w parafii odbędzie jakiś kurs charyzmatyczny, to z racji tego, że po mnie widać niepełnosprawność, jesteś obcy ludzie, zawsze chcą się za mnie modlić. Nie? W Biedronce, w Media Expert, wszystko jedno, tylko jedna rzecz, bo to jest śmieszne i nieśmieszne. Ja mam poczucie, że my zapomnieliśmy o jednej podstawowej sprawie, że to jest też kwestia intymności człowieka, w którą my znowu dajemy sobie prawo wejść, bo jesteśmy tacy dobrzy i wierzący i coś tam. Nie? To rzucam jako wątek, może poboczny, chociaż tak naprawdę, jak się nad tym zastanawiam, to centralne. Jak my sobie od tego nie zaczniemy, to będziemy na bardzo krzywym fundamencie budować.
Zgadzam się z tobą jak najbardziej. No ta perspektywa też bycia osobą niepełnosprawną rozumiem, sam jestem, mam na to papiery, ty pewnie też. No. Ja się zgodzę, może to jest dla niektórych fetysz, ale może też bardziej centrum wiary, że po prostu latają tylko od eventu do eventu po to, żeby wychapać coś. Ja uważam, że sednem, celem, sensem relacji z Jezusem nie jest uzdrowienie. Jeśli ja jestem z Jezusem tylko po to, żeby On mnie uzdrowił, to jestem cholernym egoistą. Przepraszam, kogoś obraziłem przypadkiem. Jakby Jezus zaprasza mnie do relacji dla samej relacji, a efektem ubocznym, że tak pozwolę powiedzieć, będzie jakiś rodzaj uzdrowienia, czy to fizyczne, czy nie. Fizyczne nie musi być zawsze, bo co z tego, że Pan Bóg ci uzdrowi nogę, jak będziesz dalej cholerą chodzącą, jakby co z tego? Będziesz dziadem tylko o prostych nogach, nie? Ja lubię patrzeć na uzdrowienie jako na efekt i wtedy mi to pomaga, bo inwestuję w relacje. Jak w relacje z Jezusem, to jest inny temat. Ale że nie uzdrowienie jest celem, nie? Tylko takim fajnym dodatkiem. Tak jak uzdrowienia Jezusa, znowu wracam do Ewangelii, patrzcie, że Jezus najpierw wchodził w relacje z ludźmi, nie? A potem nagle się dokonywało uzdrowienie, przemiana życia. Więc rozumiem potrzebę szukania uzdrowienia, ale to jest taka, myślę, pułapka, w którą można wpaść. Buduj relacje, a potem no, będzie jazda bez trzymanki, to wtedy się fajne rzeczy zadzieją.
Bardzo do mnie przemówiło to określenie towarzysz duchowy. Ja z tym chodzę, z tymi myślami o kierowniku duchowym czy towarzyszu od dłuższego czasu. Trochę mnie to uwiera. I bardzo do mnie to określenie przemawia. I też poczułam, że to jest może ten moment, żeby zapytać. Bo ja ciągle chodzę z tą myślą, gdzie tego towarzysza znaleźć. No i na razie cisza. No i tak.
Głupie skojarzenie przyszło w partii, bo to towarzysz. To tak propos mojego głupiego mózgu, nie dziwne.
W kontekście jutrzejszych wyborów to adekwatne.
A, bo ta, wybory jutro. Ta. Wiesz co, ja osobiście polecam, żeby szukać w miarę se na miejscu, jakby zrobić sobie research, jaki ksiądz jest w miarę ogarnięty, że nie jest głupkiem, że cię zjedzie, tylko da się z nim pogadać, nie skrzywdzić się już na wejściu, wejdziesz do zakrystii, bo czego pani tu szuka? Zrobić się research na miejscu, dlatego że dużo się dzieje w takim spotkaniu na żywo. Żeby to znaleźć takiego księdza w swojej parafii albo w innej parafii. No w Krakowie, kurde, macie tyle możliwości.
Znaczy właśnie, ja mam ten problem, że ja nie mieszkam w Krakowie. Mieszkam pod Krakowem i mam dosyć dużą trudność, żeby tak robić taki no właśnie research, że chodzę od spowiedzi do spowiedzi i szukam. No i no może to jest śmieszne, ale ja naprawdę, to jest mój problem. Aha. Tak? Więc ja, tym bardziej, że ja jeszcze bym potrzebowała kogoś, kto ma takie spojrzenie psychologiczne na rzeczywistość. Mhm. No i no nie wiem, no tak sobie myślę, że to może być zabawne to, że o to pytam, ale jeżeli ja z tym chodzę już no, no na pewno ponad rok, to poczułam, że może, no nie wiem, jak chociaż to usłyszę sama od siebie, jeszcze przy tylu świadkach, to może gdzieś ten głos do mnie dotrze.
To jest bardzo dobre i mądre pytanie, a ja bym sobie pomyślałem, że może spróbuj z jakiegoś tam księdza, gdzieś tam masz, spróbuj zapytać, czy księże, potrzebuję pogadać. Może nie od razu, czy będzie ksiądz moim towarzyszem już na rok, tylko księże, potrzebuję pogadać i spróbuj. To tak czasem jak się szuka terapeuty i nie zawsze trafisz od razu i musisz zmieniać. Tak samo też z tym towarzyszem duchowym. Zaproponuj, spróbuj. Ja polecam na żywo, bo ja osobiście online też czegoś takiego nie robię, bo nie mam na to czasu, nie? Ja też nie lubię online, więc jak tacy ludzie przychodzą, no to mówię no, tylko na żywo. No i przyłażą. Ale oni zaczęli na przykład tak, podeszli. Księże, albo na Instagramie piszą, księże, mogę przyjść pogadać? Ja mówię, dobra, przyjdź. Nie? Więc spróbuj.
Okay, a czyli to jest to hasło, czy możemy pogadać?
No. Nie trzeba od razu tam jakoś nazywać to. Chcę być drugą Teresą z Avila, potrzebuję kierownika, czy ksiądz by mógł.
Okej, okay. Dziękuję.
Proszę. 2 minuty zostały. Czy jeszcze jakieś pytanie na dobitkę? Nie ma pytania, to ja to zakończę swoim zaproszeniem, żebyś kochana i kochany mój zaopiekował się sobą. Bo mówię ci coś, co dla mnie jest osobiście trudne, bo to, co ja wam mówię, to się może fajnie brzmi i łatwo i pewnie tak brzmi, Ale dla mnie osobiście to jest bardzo też przestrzeń zmagań, to co wam mówię. Uwierzcie, się sam z tym wszystkim zmagam. Nie jest tak, że ja staję przed wami i już wszystko jest git. Nie jest. Ale widzę w tym sens. Widzę w tym sens. I widzę, że jest sens w procesie, że uzdrowienie to jest proces. A pokochanie siebie i tych niepokochanych kawałków też. Amen?
Amen. Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Bardzo mocny przynajmniej dla mnie wykład i ja się będę potem dzieliła po obiedzie i wszystko ksiądz powiedział, co chciałam powiedzieć, więc podpisuję się rękami i nogami. Więc mamy jakąś łączność, ksiądz z Moniką, ja z księdzem i jakoś tak się wszyscy łączymy. Także bardzo dziękujemy, bo wiem, że to trudne takim swoim kawałkiem się dzielić, to też odsłaniające. Jest praktyka, nie? Ten Instagram, Facebook i na bieżąco. Więc jeszcze raz wielkie, wielkie brawa, bardzo dziękujemy.
To co, pobłogosławię was, nie? Z jedną myślą, jesteście nadzieją Kościoła. Zbrzmię jak Jan Paweł II, ale jesteście nadzieją Kościoła naprawdę dzięki temu, że pracujecie nad sobą i robicie coś ze sobą, zmieniacie Kościół. I dzięki temu jest cudowniejszy. W takim Kościele chcę być, także dzięki. I proszę Cię, Panie, byś nam błogosławił, byś błogosławił szczególnie w nas to, co jest niepokochane, to, czego się tak bardzo wstydzimy, czego nie lubimy, czego się może jeszcze dzisiaj boimy. Może niech pierwszym, który to pokocha, będziesz właśnie Ty, który kochasz nas miłością nieograniczoną, nieskończoną. Proszę Cię, byś dał doświadczyć tej miłości w jakiś sposób każdej i każdemu z nas. Bo ja wiem, że Ty masz niezłe pomysły. I o to Cię, Panie, proszę. I na to w Twoje imię błogosławię. Ojcze i Synu i Duchu Święty. Amen.